Ojciec Niebieski jest szczodrobliwym dawcą, ponieważ Jego natura, natura miłości, jest naturą daru. A zatem ciągle siebie ofiarowuje, a my mamy ten przywilej być obdarowywani przez Niego. Co to oznacza? No to oznacza, że On o nas pamięta. To jest tak jak my, jak o kimś pamiętamy, no to szukamy jakichś prezentów, prawda? Chcemy pokazać w ten sposób też pamięć swoją i troskę, i miłość, że mi na tej osobie zależy. Staramy się, by te prezenty od nas miały szczególny charakter. I nie chodzi tutaj o wartość w znaczeniu czysto materialnym, ale o wartość, która jakby świadczy o tej naszej trosce, o tym, jak ważna jest to osoba. Więc chcemy podarować temu komuś to, co stanowi część nas samych. To stąd potem Pan Jezus mówi o tej miłości do bliźniego i o tej miłości, która prowadzi również po ofiarę z samego siebie. Nawet ofiarę z własnego życia, za innych. Zobaczcie, że ta miłość właśnie Boga do tego prowadzi, samego Boga, do człowieka. On daje nam wszystko, łącznie z samym sobą. Naprawdę nam dał wszystko. Czasem mielibyśmy takie obawy, a czy rzeczywiście Bóg nie jest tym, który tak trochę nam czegoś żałuje. Czasem nawet przychodzi pokusa wewnętrzna, duchowa, która oczywiście wiemy, od kogo pochodzi, a On lubi w takich momentach jeszcze jakichś wydarzeń, które w życiu no nam się w sensie powiodło i tak dalej, a innym się powodzi i my to widzimy w sensie materialnym, czasami również duchowym, że ktoś rozwija się, myśmy startowali z tego samego poziomu i widzimy nagle, że ta siostra, ten brat zupełnie na innym poziomie swojego rozwoju duchowego, a myśmy gdzieś zostali z tyłu nagle, prawda? I pojawiają się jakieś myśli w naszych sercach, które wynikają też z zazdrości duchowej, prawda? Dlaczego to on już tam, a ja jeszcze tu? To co ty, Panie Boże, mnie zapomniałeś, ty co? I zaczyna się taka wiązanka. I już się rozwija to wszystko w nas. Ten żal, to nie wiadomo co. Tymczasem Bóg jest hojnym dawcą dla każdego. On każdemu się tak samo udziela. Tak samo siebie całego na krzyżu złożył. Tak samo umarł za ciebie, jak i za innego. Wszystko jednak jest w naszym sercu. Jesteśmy w drodze duchowej. W drodze, która jest najwspanialszą podróżą naszą. Najwspanialszą, ponieważ ona prowadzi nas do ostatecznego zjednoczenia. I choć już jesteśmy w jakimś stopniu z Nim zjednoczeni i każdy z nas tutaj obecny na swój sposób przeżywa i doświadcza tego zjednoczenia, i po to mamy te spotkania w małych grupach, abyśmy sobie o tym trochę mówili, dzielili się, prawda? Jak to moje zjednoczenie z Bogiem wygląda w tym momencie, na tym etapie mojego życia, jak je odczuwam, jak je spróbuję jakoś opisać, nazwać. Te świadectwa mają pokrzepiać nas. One nie mają powodować w nas zazdrości. Nie mają niepokoić. Mają nas zachęcać. Mają być świadectwem tego, że śladów Boga w naszym życiu, że Pan Bóg je zostawia po to, abyśmy my również byli zachęceni do podążania ku niebu. Jeszcze pełniej, głębiej doświadczali Jego dobroci i miłości. Pozwolę sobie teraz, to co wczoraj zapowiadałem, powrócić do drugiego etapu. Ten drugi etap ma wiele różnych jakby zjawisk duchowych. Dlatego jest ważne, aby jeszcze do pewnych zjawisk powrócić, a o których ja nie wspomniałem, bo brakło czasu oczywiście. Teraz go mamy i chciałbym właśnie o nich troszeczkę opowiedzieć Wam. Wcześniej Wam wspominałem, że proszę sobie popatrzeć na te Wasze ewentualne zapiski. kiedy mówiłem o wzrastaniu w miłości. Wspominamy o tych trzech stopniach tego wzrastania, o których wspomina ta nam święta Katarzyna. Natomiast kolejnym etapem takiego rozwoju duchowego, albo elementem raczej w tym drugim etapie, to jest wzrastanie w modlitwie. Często o tym wzroście w modlitwie mówimy, próbujemy się dzielić, czym jest modlitwa, jak ona powinna wyglądać. Zawsze ten element wybrzmiewa w każdych rekolekcjach. Czy to są rekolekcje, które my przeżywamy jako osoby świeckie, z różnych racji, czy też kiedy osoby duchowne przeżywają te rekolekcje, a więc kapłani, czy też siostry zakonne, a więc rekolekcje zakonne, w różnych profesjach i tak dalej. Zawsze kwestia modlitwy musi się pojawić. I tego, w jaki sposób my ją traktujemy, jak jej doświadczamy, na jakim etapie jesteśmy tego rozwoju w modlitwie, co nam przeszkadza, jakie przeżywamy trudności, jakie są niebezpieczeństwa, których może nie zauważamy od razu, a które też są w tym życiu wewnętrznym i których się trzeba wystrzegać. Drugi etap rozwoju życia wewnętrznego nie może pomijać oczywiście rozwoju modlitewnego. Mamy wzrastać modlitewnie. Co ciekawe, wzrost w modlitwie to inny wymiar miłości. Kiedy mówimy o tym, że wzrastamy w miłości, to modlitwa jest wymiarem miłości. Bo modlitwa to przecież nic innego, jak spotkanie z naszym Ojcem Niebieskim, w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym. To nic innego, jak obcowanie, o którym Pismo Święte nawet mówi, że to jest jakby wieczerzowanie, że kiedy Pan przychodzi do nas, to On wieczerza w nas. Aż tak, ta wieczerza, my rozumiemy to jako takie biesiadowanie, bycie ze sobą dla siebie, prawda? I wspólne spożywanie wspólne. Czyli Pan spożywa nas, jak mówił święty Bernard, a my spożywamy Jego. Nawzajem się obdarowywajmy. I to jest to biesiadowanie, to jest to wieczerzowanie, które wynika z naszej miłości, którą nawzajem się obdarowujemy. Autorka twierdzy wewnętrznej, zwanej również twierdzą duchową, czyli święta Teresa z Awila, mówi, że na początku drogi duchowej wydaje się nam, że to, jakby my wykonujemy większość pracy związanej z sprawą modlitwy, rozwojem jej, kształtowaniem. Ale wraz z postępami uświadamiamy sobie, że coraz bardziej inicjatywę w tej sprawie przejmuje dobry Bóg. To ważne, to co ona zauważa. Jeśli coraz bardziej wchodzimy w to doświadczenie modlitwy, staramy się rozwijać się w niej, to wtedy będziemy też widzieli, że tutaj o wiele ważniejszą osobą inicjującą i wykonującą pracę dla nas i za nas duchową, to jest sam Bóg. To jest sam Bóg. Święta Teresa to opisuje jak taki ogród, który jest zakładany. Że na początku to człowiek sam musi ten ogród przygotować, a więc wyciąć wszelkie chwasty i tak dalej, przekopać, przeorać to wszystko, następnie, prawda, nawadniać, to wymaga znowu wysiłku z naszej strony, to nawadnianie, szukamy różnych rozwiązań takich, żeby sobie trochę ułatwić to nawadnianie, żeby mniej było wysiłku fizycznego, bo najpierw to konewki, wody i tak dalej, nosimy wiadra, potem może zrobimy jakieś dodatkowe udoskonalenia, które ułatwią nam, prawda, to nawadnianie, a więc jakieś tam węże, nie węże, ale musimy się też napracować, zanim je podepniemy wszystkie, zrobimy te zraszacze i tak dalej, zanim to zacznie działać. Natomiast ona mówi, że przychodzi taki moment, taki etap, kiedy tą pracę przejmuje Pan Bóg. daje wzrost roślinom, to On przychodzi z deszczem i nawadnianiem, to On wie, kiedy to naszą glebę nawodnić, w jakim stopniu ją nawodnić, prawda? My już możemy się cieszyć tylko wzrostem tych wszystkich owoców, które On wcześniej zasiał w nas. Pisząc o rodzajach modlitwy, zarówno on, jak i święty Jan od Krzyża, pisze o modlitwie skupienia i modlitwie odpocznienia. Teresa wspomina, że ona umiejscawia ten rodzaj modlitw w czwartym mieszkaniu, mniej więcej, czwartym, ale ona się przewija też i zarówno bywa czasami w pierwszym i drugim nawet mieszkaniu może się pojawić, jak i również w szóstym i siódmym. Z tym, że to jest charakterystyczne, że w tym czwartym mieszkaniu, na tym poziomie właśnie rozwoju życia duchowego, ten rodzaj modlitwy skupienia i odpocznienia będzie miał o wiele częściej jakby obecny w naszym życiu. O wiele częściej, prawda, będziemy jakby doświadczali takiej formuły duchowego spotkania z Bogiem. Na czym to polega? Ona opisuje tę modlitwę jako pogrążenie się w Panu, w trakcie którego na różnych poziomach głębi wola pozostaje skupiona na Bogu. Nawet gdy nasz intelekt, pamięć czy też wyobraźnia próbują gdzieś tam meandrować, że się tak wyrażę. Gdzieś tam odchodzą, gdzieś tam człowiek gdzieś nagle sobie przypomina coś, co się wydarzyło wczoraj, jak tam, prawda, wychodził na górkę, błota było po kolana, prawda? I jeszcze gdzieś tam ześliznęły się, a buty nie takie, co trzeba były, prawda? No to gdzieś tam się nagle nam to przypomni, a tu się modlimy. I nagle wspomnienie mamy albo jakiegoś tam posiłku, który nam nie zasmakował, a ktoś nas tym poczęstował, no, jakieś mieliśmy jeszcze sensacje. I gdzieś te wspomnienia nagle wchodzą, ale my już jesteśmy na modlitwie. Siedzimy czy w kaplicy, czy może w swoim pokoju, w swoim pomieszczeniu gdzieś tam. Możeśmy gdzieś wyszli, tak jak tutaj gdzieś wychodzimy, jakiś taki mały, gdzieś tam w teren, usiedliśmy sobie na trawce i próbujemy wejść w głębie spotkania obecności Boga, a nagle wyobraźnia, pamięć robią nam psikusa i gdzieś nam skupiają zupełnie do czegoś innego prowadzą. Ona mówi, że mimo to, że tak się dzieje, to wtedy w głębi naszej woli skupieni jesteśmy tak naprawdę na Bogu. I tamte rzeczywistości nam wtedy nie, tak do końca wcale nie są przeszkodą. Mówi też o modlitwie zjednoczenia, która pojawia się w jej życiu duchowym. Zwykle, co ciekawe, Teresa mówi o tym stopniu modlitwy głębokiego zjednoczenia z Bogiem, że takie chwile, które pojawiały się w jej życiu wewnętrznym, trwały zwykle tyle czasu, co jedno zdrowaś Maryją. A te najdłuższe, które rzadko jej się zdarzały, miały miejsce mniej więcej do pół godziny. Tak potrafiła określić również czasowo, jak taka modlitwa głębokiego, duchowego zjednoczenia z Bogiem miała miejsce i trwała. A więc to nie tak, jak czasami niektórzy może wam opowiadają, świeckie osoby czy inne tam, że nagle mieli jakieś odpływy, które pół nocy trwały lub nie wiadomo co. Trzeba wtedy na to patrzeć przez grube sito. Może to są tylko ich opowieści, w których więcej było chcenia i pragnienia, żeby tak było, niż realizmu autentycznego wydarzenia, inaczej mówiąc. W rozwoju duchowym, modlitewnym, przepraszam, często mówi się o medytacji. Kiedy nasłuchaliście się czasami o medytacjach w znaczeniu niechrześcijańskim, to wówczas czasami popadamy w takie poczucie, że my albo nie umiemy w ogóle, nie rozumiemy tego, czym jest medytacja, albo i nigdy żeśmy nie prowadzili, i że to jest jakaś wyżyna wewnętrznego życia duchowego, która dla nas jest pewnie niedostępna nawet. Nic mylnego, absolutnie. Chodzi o to, żebyśmy my w języku chrześcijańskim rozumieli, czym jest dla nas medytacja, a nie pozwalali sobie na niewłaściwe rozumienie tej medytacji, która jest nam podsuwana czy co z tak zwanych religii Wielkiego Wschodu, czy też, prawda, innych rzeczywistości, bo i też z Afryki mogą one mieć miejsce, i z Ameryki Południowej, i tak dalej, nawet od Apaczów, Indian, też przecież oni medytowali w jakimś tam stopniu. Ale my chcemy to rozumieć, tę medytację, tak jak nam Pan Bóg daje. Tak jak ją otrzymujemy, tak jak zostało do nas objawione. I tak jak nam święci przyjaciele też podpowiadają. Czym zatem jest medytacja? Niewątpliwie ona jest przede wszystkim pogrążeniem się w obecności Boga. To pogrążenie może mieć miejsce przez lekturę duchową na przykład. Choćby wejdziemy, zaczniemy czytać świętego Jana od Krzyża. Rozważając tą drogę, którą on przeszedł i te podpowiedzi, które on nam daje, my możemy wejść w głęboką medytację. Jak najbardziej. Albo weźmiemy Słowo Boże, Pismo Święte, zaczniemy czytać taki czy inny fragment, który myśmy nazwali namiotem spotkania i wejdziemy w medytację. To nic innego. Bo to jest nasze spotkanie z Bogiem. Istotą medytacji nie jest kultywowanie siebie samego, ani swoich zdolności, umiejętności, również cnót, którymi żeśmy zostali obdarowani, charyzmatów, którymi żeśmy zostali obdarowani. I nagle człowiek się zacznie zachwycać tymi charyzmatami, prawda, który dostał od Pana Boga. I zamiast myśleć o Panu Bogu, to będziemy się o tych podarunkach. Rozumiecie? To tak jak dziecko, które otrzyma od mamy lub taty jakiś prezent pod choinkę i już zapomniało o mamie i tacie, bo dla niego ważniejszy jest ten prezent i tym prezentem się zajmuje, a nie tym, który ten prezent mu dał. Prawda? Rozumiecie ten niuans? On jest bardzo istotny. Medytacja to jest przede wszystkim skupienie swojego wnętrza, swojego serca, swojej duszy na Bogu, a nie na innych, za przeproszeniem, tych, którzy będą słuchali nagrania, pierdół. Inne pierdoły nas interesują tutaj. Nas dobry Bóg interesuje. On, Jego osoba, wszystko inne to jest mniej istotne. I to jest istota też medytacji. Żeby nie ulec pokusie, że nie wiadomo kto i co tam ma z tego wynikać już, prawda? Święta Teresa z Lizje, a także święty Bernard zwracają uwagę na dość prozaiczną, ale też i powszechną trudność, jaka może wystąpić w tym wzroście rozwoju modlitewnego, w tym wzrastaniu modlitewnym. Co to znaczy prozaiczna? Ano taka, jaką przeżywa na przykład nasz brat w tej chwili, jeden z naszych braci, albo czasami, myśmy wczoraj może przeżywali, na pewno nam się to nieraz zdarzyło, a mianowicie sen, który nagle się nam pojawia. Ni stąd, ni zowąd i nas zaskakuje. Ileż to razy zdarzało się wam, mnie na pewno, że czy w kaplicy byłem, nawet w świątyni, nawet takiej, która powinna mnie zachwycać, no bo uświęcona jest obecnością tak wielu świętych, już nie mówiąc o ich relikwiach i tak dalej, tej świątyni, prawda, w telewizji wcześniej widziałem, podziwiałem, a teraz wreszcie jestem tam, o mój Boże, prawda, może w świętej ziemi byłem, prawda, byłem w Zwierzchniku, byłem w Jerozolimie, byłem wszędzie tam, gdzie najświętsze miejsca, prawda, no i co? No i jak wpadłem tam nagle do tej kaplicy, do tego miejsca uświęconego, to zamiast medytować i chodzić do siódmego nieba, to ja weszedłem, ale w kąt pobożności 45 stopni, prawda, i popłynąłem i no gwiznęło. 45. To jest ten właściwy kąt pobożności. Idzie i no drugi to wykonuje. I on się wyspał. No i co? Bardzo fajnie święta Teresa z Lizje mówi nam o tym wydarzeniu, dając świadectwo siebie samej. Ona mówi, że przez 7 lat miała takie kłopoty z tym zasypianiem w czasie modlitwy. Mało tego, i później też jej się to dalej zdarzało, i wcale tego znowu specjalnie nie była wolna. Natomiast przeżywając takie chwile słabości tej ludzkiej natury, mówiła tak, że w takich chwilach trzeba głęboką ufność pokładać Bożej miłości do nas. On zna nasze słabości i mimo to nas kocha. Nawet taka modlitwa połączona z zasypianiem jest dla Pana wtedy wartościowa. Bo my w Panu zasypiamy. Ona mówi to w ten sposób, że to ona nawiązuje do takiej relacji rodziców do dziecka. Mówi tak. Przecież jak rodzice kochają swoje dziecko, a dziecko zaśnie, kiedy rozmawia ze swoim rodzicem, z mamą czy z tatą, to przecież kochając to dziecko, mama, tata się wcale nie denerwuje na nie. A bywają takie momenty, że nawet się cieszy. Więc święta Tereska mówi, że Ojciec nasz niebieski czasem się też cieszy z naszych snów. Dlaczego? Bo wtedy nasza gęba nie rusza się i ciągle nie mówi, a Panie Boże to, a tamto, daj mi jeszcze, a coś jeszcze, czego ja tego nie rozumiem, i jeszcze tamto, i śmo, i owo. My też tego doświadczaliście, mamuśki, wiecie jak to było, tatuśkowie, to dziecko, ten synek, ta córeczka i ciągle, mama to, mama tamto, dlaczego ta, dlaczego tamta, dlaczego tak, o na Boga, już mam dość tego, ratujcie mnie, no wiesz. Bo jak poszło spać, o jak dobrze, o jaka błoga cisza, jaki spokój. Więc Bóg jest naszym rodzicem, jest naszym tatą, a zatem On rozumie również i nasz sen w czasie modlitwy. I wcale z tego powodu nie będzie do nas obrażony, jak my sobie myślimy, prawda? Absolutnie. To tak dla waszego uspokojenia względem tej przepadłości, która nam się wszystkim zapewne nieraz przydarza i jeszcze przydarza. A propos jeszcze kontemplacji. Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 2709 podaje taką trochę jakby definicję tego, czym jest kontemplacja, nawiązując oczywiście do świętych. I pisze tak. Kontemplacja z głębokim spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa Chrystusa, z którym rozmawiamy w przekonaniu, że On nas kocha. I już, cała tajemnica kontemplacji. Brzmi to tak niesamowicie, językiem takim, prawda, trochę i naukowym, nie wiadomo jakim. Natomiast to bardzo tak naprawdę proste wydarzenie wewnętrzne, które powinno w naszym życiu mieć miejsce i pewnie już nieraz miało miejsce. Parę słów na temat modlitwy odpocznienia. Ona ma charakter pocieszenia, jak mówią święci. Czyli innymi słowy, modlitwa odpocznienia to są wyrazy działania łaski Bożej, tych podarunków Bożych, których Pan Bóg nas pociesza. Czasem te pocieszenia mają bardzo krótkie, takie, są takimi iskierkami czasami, takimi kropelkami rzuconymi do naszego naczynia, ale jakże istotnymi. To tak jak mamy naczynie zapełnione, prawda, herbatką, ale jak tam troszeczkę dolejemy fajnego soczku albo odrobinki fajnej cytryneczki, to od razu ten smaczek się zmienia, prawda? I robi się taki, o to mi chodziło, no nie? Chociaż to było tyle dara Adam odrobina, ale o to mi chodziło, to mi jodzie, to. Właśnie to są te momenty pocieszenia duchowego, no nie? Tak. To jest właśnie to, co inaczej nazywamy w tym życiu wewnętrznym modlitwą, prawda, odpocznienia. One trwają krótko, prawda? Zazwyczaj to nie są jakieś długie procesy nasze, nas samych, lecz raczej pewne chwile, momenty, które są niemniej bardzo takimi fantastycznymi łakociami duchowymi. W takich przypadkach, co ciekawe, święty Bernard te łakocie duchowe, które na nas spływają, nazywa odwiedzinami Pana. Że wtedy Pan odwiedza moją duszę. Prawda? Tak bardzo głęboko, gdzieś tam w głębiach jej i pozwala przez moment doświadczyć takiego czegoś szczególnego, no nie, takiego poruszenia. Na tym etapie drugim ważny jest też, ważną rolę odgrywa pomoc z nieba. Tak to święci mówią. Co to jest ta pomoc z nieba? No już troszeczkę ona się pojawiła tutaj przy tych innych wydarzeniach, które wspomniałem. Ale oni tutaj jeszcze wspominają, że po wielu latach zmagań duchowych dusza coraz bardziej pragnie głębszego związku z Bogiem. Święci mówią wtedy na tym etapie o większym przeżywaniu swego rodzaju też samotności, duchowej, wewnętrznej samotności, która wynika z eliminowania pewnych rozrywek czy działań, które nie są mi w tym momencie konieczne, wcześniej mi się wydawały konieczne. Na przykład w swoim życiu nie stroniłem od tego, żeby choćby częściej udać się na jakieś wydarzenia o charakterze kulturowym, choćby do teatru, do opery, na film taki czy inny, prawda? Mówimy, że idziemy się ukulturalni, czy jeszcze inaczej to nazywamy, prawda? Tak jest. Wiemy jak. No i czasami są tacy melomani i tak dalej, którzy na tego typu zjawiska poświęcają dość sporo czasu. Zabiegają o to. Repertuar czytają i tak dalej. No i korzystają z tego. Człowiek, który wchodzi w taki wewnętrzny swój rozwój duchowy, okazuje się, że on taki, dla niego te momenty są w ogóle niepotrzebne już. On bardziej potrzebuje, by ten czas poświęcić na spotkanie z Bogiem, aniżeli na to, żeby uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Ktoś inny znowu prozaicznie siedzi w domu, oglądał więcej telewizji. Czy tą telewizję oglądał, bo filmy, bo seriale takie, bo bez tego seriala to już umrze, jak nie zobaczy kolejnego odcinka. Prawda? Chociaż tu już jest 2000 któryś, czy tam jeszcze nie inny, no nie, ale nie, bo ona musi, czy on musi to zobaczyć, a inny znowu te zawody, prawda, w piłce nożnej, no to 22 chłopów gania za jedną szmatą, no nie balonem, no ale taka współczesna religia, no nie, i to się tu dzieje gdzieś, no nie. Tak, no i też oglądamy kolejny raz, a tu się okazuje, że możemy z pewnych wydarzeń trochę zacząć wycofywać się, rezygnować na rzecz właśnie spotkania z Bogiem. Dlaczego? Bo tęsknota za Nim jest w nas coraz większa. Dlaczego? Bo ja się czuję samotny bez Niego. To jest o ten rodzaj samotności. Rozumiecie? I ten rodzaj samotności mi nie zastąpi nic innego. Ani te namiastki kultury o wysokiej K, prawda, ani jakieś inne spotkania towarzyskie, które są potrzebne i fajne, ale one też nie zastępują mnie, ani cokolwiek innego. Stąd też pojawiała się w przypadku niektórych świętych potrzeba, żeby oni nawet rezygnowali z takich czasowo, z takich spotkań ze swoimi braćmi w klasztorze czy siostrami i udawali się na swego rodzaju pustelnię. Prawda? Dlaczego? Właśnie, żeby nic innego więcej nie robili, tylko żeby mogli się spotykać i trwać w spotkaniu ze swoim oblubieńcem. Aż do tego stopnia to prowadziło. Prawda? To stąd to wynika. To jest to poczucie samotności, które żadna inna osoba, ani żadna namiastka tego świata, choćby była wspaniała i piękna, nie jest w stanie zastąpić. Bo tu chodzi o samego oblubieńca Boga. I stąd to poczucie samotności. Przy tej okazji święci mówią o swego rodzaju ranach miłości, które są wtedy duszy zadawane. Ktoś powie, jak to, rany miłości? Rana nam się kojarzy z czymś negatywnym, prawda? Czymś bolesnym, czymś krzywdzącym, czymś, co chcieliśmy raczej zapomnieć, co powinno się zagoić. A tu w życiu wewnętrznym, duchowym mamy doznawać tych ran? To z jakiej racji? Prawda? A święci mówią, że to są rany jeszcze w dodatku miłości. Co to znaczy? Otóż posłuchajcie, jak to święta Teresa pisze, mianowicie. Duża. Tak. Widzenie oblubieńca tak zostało w duszy głęboko wyryte, że tęskni za kolejnym spotkaniem i nie chce innego oblubieńca, ani też innego spotkania. Kiedy więc nie ma go w tym momencie przy mnie, a wspomnienie poprzedniego spotkania we mnie jeszcze tkwi, to jest to swego rodzaju wspomnienie rany miłości, która została we mnie odciśnięta na duszy i która ciągle woła: jeszcze chcę cię spotkać znowu. To jest takie miłosne jakby wołanie tęskniącej duszy za spotkaniem znowu z Panem. Piękne, prawda? No. I teraz jeszcze kilka słów na temat wizji. To już na koniec, jakby zamykając tą część, ten drugi etap. Trzeba wam trochę o wizjach powiedzieć, dlatego że o tych wizjach słyszymy w różnych momentach i sytuacjach, choćby nawet współcześnie. Czasem spotykamy się z wizjonerami, albo chcielibyśmy się z nimi spotkać może, prawda? I myślimy sobie, że no, taka osoba, która ma wizję, jest wizjonerem, to jest kimś bardzo wyjątkowym. Prawda? Wyjątkowym w tym znaczeniu wewnętrznym i tak dalej, no bo Pan Bóg tą osobę zapewne wybrał. No i oczywiście my chcielibyśmy, jak się spotkamy z taką osobą, to tak jakbyśmy dotknęli rąbka tajemnicy. Oczywiście tajemnica najbardziej nas pociąga tym wszystkim, no ale może też i chociaż odrobinę tej świętości, prawda, za którą stoi sam Pan Bóg. No więc dlatego biegamy za takimi, o których żeśmy usłyszeli, że mieli wizję. I ludzie są gotowi wtedy do pokonywania wszelkich odległości i trudności. Będą gotowi stać w kolejkach do spotkania się, zobaczenia nawet tego wizjonera, nawet i 2 i 3 dni, a daj Boże i tydzień. Bylebym się wreszcie dopchała i dopchał. No nie? No żeby nie było tak, jak z tym, co do spowiedzi świętej przystępował. Prawda, do księdza przyszedł i mówi się: proszę księdza, ostatni raz do spowiedzi świętej byłem na Wielkanoc 3 lata temu, ale mi się nie dopchał. Wracając teraz do wizji. Wracając do wizji, kochani. Święty Jan od Krzyża mówi o trzech rodzajach wizji. O trzech rodzajach. Czy stopniach? Trudno powiedzieć. Raczej lepiej chyba rodzajach. Pierwsze to widzenie zmysłowe. Na czym ono polega? Święty Jan określa je tak. Możemy faktycznie, biologicznie widzieć na przykład Jezusa, Maryję, czasem aniołów. Ten typ wizji jest też takim typem, który bardzo jest podatny na ingerencję złego ducha, szatana. Czyli z jednej strony rzeczywiście mogę mieć obraz Jezusa, Maryi czy aniołów, albo świętych też, i mam wrażenie, że ich biologicznie widzę. Moje oczy biologicznie je widzą. Bo to jest o taki rodzaj widzenia mówimy. I on może pochodzić od Pana Boga, ale bywa, że niekoniecznie. Zły też może to wykorzystać u nas. Święty Jan od Krzyża przestrzega nas przed zbytnim zaabsorbowaniem się takim rodzajem w ogóle wizji. Zarówno wizji zmysłowej, jak i wyobrażeniowej. Dlaczego? Dlatego, że wizja sama w sobie wcale nie jest istotą rzeczy. I to jest uwaga, która dotyczy wszelkich rodzajów wizji, za które o tych dwóch następnych wspomnę. Czyli jedno z najważniejszych przestóg dla nas, duchowych rad, które on nam daje. Po pierwsze, nie skupiaj się później na tej wizji zbytnio. Nawet gdyby miała ona charakter również proroczy. Jeśli ona pochodzi od Boga, to Pan Bóg w sposób, jak on to mówi, automatyczny dokona tego, co go będzie chciał w nas. A jeżeli ona pochodzi z naszej ludzkiej natury, bo my tak bardzo byśmy chcieli sobie to zobaczyć i potem my sami dążąc do tego powodujemy to wyobrażenie, lub też pochodzi od złego, to nasze skupienie na tych wizjach przynosi tylko same szkody. Zarówno tej osobie, która widzi, jak i również tym, którzy z tą osobą widzącą się potem spotykają. Ponieważ osoba widząca wówczas skupia swoją uwagę na sobie przez tę wizję, a nie na Bogu. Dlatego on przestrzega przed tego typu postępowaniem i zachowaniami wobec wizji, które nas mogą spotkać. Zaleca nam, byśmy pozwolili łasce czynić swoje dzieło poprzez zrozumienie miłości i otwarcie się na nią oraz pragnienie jeszcze większe Boga. Czyli nie skupianie się na wizji, ale dalej na skupianie się na Bogu, na Jego dobroci i miłości, a nie na tym, żeśmy tą wizję otrzymali. W praktyce powiem tak. Jak ktoś doznał jakiejś wizji i nagle, prawda, no nie wysiedzi, no nie, i zaraz telefon albo grzeje do sąsiada, do tej przyjaciółki czy przyjaciela i ładuje od razu, prawda, słuchaj, bo ja miałem taką wizję, no muszę ci to powiedzieć, no muszę, bo nie usiedzę, nie jedziemy. I potem przez pół roku cały czas opowiada dookoła wszystkim. To jest to, co przed tym nas przestrzega właśnie święty Jan. Jeśli to w ogóle ma miejsce w twoim życiu, Bogu dziękuj, zachowaj to bardziej dla siebie. Nawet jeśli to ma, i on to podkreśla, charakter, ta wizja prorocki nawet. Bo Pan Bóg i tak sobie znajdzie wtedy sposób i miejsce, gdzie będzie chciał potem z tym pójść gdzie indziej. Natomiast odwrotna sytuacja powoduje, że my na dobrą sprawę Dar wizji, gdyby pochodzi od samego Boga, to potem tracimy to, co miałoby owocować z tej wizji, możemy to bardzo szybko z tego powodu utracić. Teraz tak, widzenie wyobrażeniowe, to jest drugi typ widzenia, o którym mówi święty Jan od Krzyża. Na czym ono polega? Jest ono wewnętrzne, i jest to oglądanie oczami umysłu, już nie biologiczne, ale umysłu, obrazu Jezusa, świętych, nieba na przykład, piekła na przykład też może być, prawda? A więc jak tam miał to charakter bardziej biologiczne widzenie, tak tutaj zmysłem swoim ja widzę. I zasada jest podobna jak do poprzedniej. Czyli również i tutaj szatan może nam podsuwać takie obrazy. Wcale nie musi to pochodzić od samego Boga. On też może za tymi obrazami stać. To też może być jego inicjatywa. I wreszcie trzeci rodzaj widzenia, który jest nazwany widzeniem umysłowym. Jest ono jakby najczystsze, ma najczystszy charakter. Zwane również widzeniem duchowym. Ono wtedy nie angażuje już naszych zmysłów cielesnych, ani naszej wyobraźni, naszego umysłu. To jest jak otwieranie bram do nieba. Jest to taka zdolność jasnego i wyraźnego widzenia, która zazwyczaj ma stosunkowo krótki charakter. Co ciekawe, właśnie nie mówię, że mają to długi charakter, raczej krótki. Czego może dotyczyć taka wizja? Na przykład niektórych aspektów naszej wiary. Albo obecności samego Boga w nas. Święta Teresa z Awila na przykład mówi, że miała widzenie Trójcy Przenajświętszej. Bez żadnych zmysłów i bez żadnych wyobrażeń. Bez jakiegoś opisu pojęciowego, szczegółowego. Miała dokładne wewnętrzne doświadczenie i przekonanie, że teraz Trójca Przenajświętsza jej się objawiła, a ona cała w tej Trójce Przenajświętszej jest zanurzona. I można by powiedzieć i tyle. I aż tyle. Bez żadnych innych dodatkowych tam już potem opisów. Rada przy tych wizjach jest taka jak przy poprzednich. Skupić się bardziej na Bogu i Jego miłości niż na samej wizji, która wówczas mi została podarowana. Diabeł tworzy wizję, których skutkiem jest oschłość duchowa w przestawaniu z Bogiem. Na przykład gdyśmy doświadczyli takiej wizji, a pochodziła od złego ducha, to owocem tego będzie to, że kiedy my wejdziemy w spotkanie z Bogiem kolejny raz, to wcale nie będziemy czuli, wiecie, tego dotyku miłości. Tylko poczujemy coś takiego, jak oni to nazywają, oschłości, suchości. Że tam nie będzie uczucia, tylko będzie coś jakby pustego, jakiegoś takiego obcego po prostu. Mało tego, zacznie to powodować, że ja nie będę chciał nawet być z Bogiem, wtedy obcować nawet. No bo wtedy mi to jakby staje coś obcego, no coś mi nie pasuje, to nie jest to, co miało być. Prawda? Szatan, kiedy to będzie pochodziła wizja od niego, odwrotnie, będzie skupiał uwagę na wizji. Będzie prowokował nas, żebyśmy do niej wracali. Żebyśmy ciągle o niej rozmawiali. żebyśmy, że się tak wyrażę, nią się chwalili wobec innych, no nie? Żeby inni mnie podziwiali, jaki jestem niezwykły, jaka jestem wspaniała, no bo jaką wizję miałam okazję doznać. A więc podziwiajcie moją duchowość, na jakich wyżynach jestem, prawda, duchowych, ponieważ ja taką wizję przeżywam lub jeszcze będę przeżywać, prawda? Podpowiadają nam dalej, że skutkiem takiej wizji, która jest pochodzi od złego ducha, to jest wtedy koncentracja uwagi na sobie. Czyli inaczej mówiąc, pycha rośnie w nas rozproporcjonalnie, od razu. Jak wizja nie pochodzi od Boga, to pycha w nas i rozsiada się w nas. Coraz szersza się robi w nas, prawda? Ten rodzaj wizji, które pochodzą z złego ducha, nie mają też charakteru delikatności ani przejawu Bożej miłości. Ciekawe, oni mówią wtedy, że ten rodzaj wizji pochodzących od złego ducha raczej ludzi straszą, budzą lęk w człowieku, budzą niepokój. Prawda? Można Bogiem straszyć przez takie wizje. Tymczasem Bóg nie przestał być miłością. Nawet gdy święta siostra Faustyna widzi przez chwilę piekło, widzi duszę, które idą na zatracenie, to Bóg nie przestaje dla niej być miłością i miłosierdziem i jedynym ratunkiem. I skupienie wcale nie idzie na tym, że te dusze idą na zatracenie, że w ogóle piekło istnieje. Skupienie tej wizji dalej jest na Bogu, Jego miłości. Rozumiecie? Czyli nie na tym, co jest negatywne, z przeciwieństwem, ale na Nim, na osobie Boga. Potem też można sprawdzić, to jest taki papierek lakmusowy sprawdzający wizję, czy pochodzi od Boga, czy nie. I jeszcze praktyczne uwagi na zakończenie. Cały ten okres, o którym mówimy, drugi etap życia duchowego, jest też etapem, w którym na różnych tych miejscach dokonuje się też oczyszczenie nasze. Albo inaczej, ma miejsce oczyszczenie lub powinno ono mieć. I od czego? I teraz ja taką listę przeczytam wam, czego ona może dotyczyć. Od pychy, duchowej zachłanności, czyli oczyszcza nas od duchowej zachłanności. Również od nieczystości duchowej. No właśnie, może to być dla nas zaskoczeniem. Z reguły bowiem nieczystość traktujemy w znaczeniu czysto fizycznym, dotyczącym sfery płciowej czy intymnej względem siebie i drugiej osoby. Kiedy słyszymy o nieczystości duchowej, zastanawiamy się, o co tu chodzi. Jak to rozumieć? Ano ta nieczystość duchowa, według świętych, polega na tym, że kiedy ja jestem na tej drodze rozwoju duchowego, zabiegam o spotkania z innymi osobami, moimi braćmi, siostrami, w tym celu, aby na przykład z konkretną osobą, która w jakiś sposób mi zaczyna odpowiadać, coraz częściej się z nią spotykać po to, aby jej opowiadać o swoich różnego rodzaju doznaniach i przeżyciach duchowych. Nie jednak po to, by głębiej się rozwijać, ale po to, aby właśnie ta osoba, nie inna, ze mną to słuchała. Rozumiecie? Oni to właśnie nazywają tą nieczystością duchową. Bo w niej tak naprawdę wcale o Pana Boga znowu nie chodzi. Zauważcie, nie chodzi wcale o Pana Boga. I niekoniecznie wcale chodzi o to dobro duchowe dla tej osoby. To jest rodzaj, wchodzimy, no zatem będzie już rogaty znowu stał. Bo on zaraz to uchwyci. Taki moment. Prawda? I od razu będzie coś tego. A ja będę zadowolony, że ja się tutaj opowiadam, nie wiadomo, to siódme już doznanie nieba ta przed tą osobą, ale o rany, o Boże, jakiś ty fantastyczny. Jak mi chodzi, jak dobrze widzisz. Jeszcze coraz bardziej rozwój tą pychę duchową. Czujecie? Nic z tego dobra nie ma.
A kierunek duchowy może być taką osobą?
Może. Każdy z nas może być. I papież może takie przeżywać chwile. Każdy z nas. Każdy z nas. Również kierownik duchowy.
Chyba każdy Adam mówi, żeby kierownika duchowego o tym można...
Nie. Czy kierownik duchowy może być taką osobą? Może się stać taką osobą. On sam dla was, ale też ty możesz go tak traktować. W tej sferze. Że tak naprawdę ci się wcale nie idziesz, nie zależy ci na tym, żeby, tylko żeby tego kierownika duchowego tylko poopowiadać o tych swoich doznaniach różnego rodzaju. Mądry kierownik duchowy w pewnym momencie powie: stop, myśmy zakończyli swoją współpracę. Ja już tyle mogę dla ciebie zrobić, teraz szukaj sobie nowego kierownika. O, na Boga, koniec świata! Trudno, będzie koniec świata. Ale ja już dziękuję, ty sobie znajdź kogoś innego. I to jest mądrość kierownika duchowego w takim momencie. Dalej, łakomstwo duchowe. Łakomstwo duchowe. Ja co chwilę takie, no ona ma dar wizji, no to ja też muszę mieć takie, ja też chcę takiego daru. Ten ma dar, prawda, prorokowania, modlitwy takie. O, jak ja bym chciała też taki dar mieć i tylko tego i szukam i zabiegam i wszystko. Więc będę jeździć na wszystkie rekolekcje takie różne, spotkania charyzmatyczne, bylebym też ja spoczynek miała albo miał w Panu, żebym też gwizdnął na glebę, prawda, i poleżał tak przez, najlepiej jeszcze przez północy, no nie? No to dawaj, gdzie się da, tam i usłyszę, że więcej tam upadków, to tam walę ja, no nie? Bo też się załapię na to, no nie? Łakomstwo duchowe. Przestroga przed tym. Zazdrość duchowa. Też można to zapytać. Spróbuj sobie to wytłumaczyć. Zachłanność, chce więcej. Łakomstwo trochę tak inaczej, w innym trochę kierunku trochę to idzie. Zazdrość duchowa. No też, prawda, tego Pan musi nas oczyszczać. Mamy taką... Dlaczego to ona ma, on ma, ja tego nie mam. I tak z przedmiotami różnego rodzaju, prawda? On ma, ona ma, ja nie mam, no nie? Tak. No i oczywiście narzekamy i tak dalej. Więc w tym wymiarze duchowym to samo się dzieje. To samo nam grozi. Dziękuję serdecznie słuchaczom za cierpliwe wysłuchanie.